Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, jeszcze wszyscy żyjemy, zeszłym tygodniem żyjemy tą wielką radością, jaką mogliśmy przeżywać tam w Częstochowie. Rozmawiałem z wieloma rolnikami, z wieloma ludźmi, którzy na dzień dzisiejszy zastanawiają się, co jutro, co dalej. Zdenerwowani są tym, co dzieje się w rządzie. Widzą, jak cięte są wydatki budżetowe. Pytają się dzieci ze szkół, czy będzie dopłata do szklanki mleka. Mówi się o tym, że mają być owoce w szkole, czy będą na to pieniądze. Dosyć duże zatroskanie jest o przyszłość polskich gospodarstw rolnych. Ci ludzie przyjechali tam do Częstochowy Matce Bożej przedstawić te swoje wszystkie problemy. I dlatego cieszymy się, że mogliśmy być razem. Cieszymy się, że każdy z nas mógł się zaszczycić tym ochrowym beretem i powiedzieć, że jesteśmy tą wielką, wspaniałą rodziną. A potem ta nasza audycja, ten piękny wiersz, może mi się uda go Państwu odtworzyć. W każdym razie uważam, że wieś jest, zdała egzamin i zdaje egzamin. I na co dzień chce być przy Panu Bogu, być razem z radiem i również prowadzić swoje gospodarstwa rolne, może małe, może średnie. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, taka radość, takie dożynki, takie zwykłe, małe na wsi dożynki. Czego? Właśnie malin, proszę Państwa. Owoce miękkie, które są dla nas bardzo ważne. No, ludzie z tego żyją. Dlatego połączyliśmy się z panem wójtem z Połomina, z panem wójtem Arturem Grzędą. I może kilka słów. Witamy. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, moje nazwisko Zbigniew Korab.
Przepraszam, tak, przepraszam bardzo. Panie wójcie, kilka słów na temat dnia dzisiejszego.
No, teren naszej gminy jest to teren typowo rolniczy, od lat związany z uprawą owoców miękkich, szczególnie malin. Te tradycje sięgają lat 70. Tutaj właśnie były poletka takie doświadczalne. Przyjeżdżali profesorowie z Państwowego Instytutu Sadownictwa, przyjeżdżały delegacje zagraniczne, między innymi z Tajlandii. W związku z powyższym, że ludzie szczególnie żyją z uprawy malin, przedhodują, sprzedają te maliny, w związku z powyższym powróciliśmy do takiej pięknej tradycji z inicjatywy miejscowego księdza proboszcza w miejscowości Połomia, Artury Grzęda, i od roku reaktywowaliśmy tak zwane dożynki malinowe, coś na wzór takich typowych polskich chrześcijańskich dożynek po zakończonych żniwach.
Proszę pana, te dożynki, pan mówi, że są z inicjatywy księdza Artura Grzędy, dlatego mi się może te i nazwiska troszeczkę zamieniłem. Przepraszam pan jeszcze raz, Zbigniew Korab, wójt gminy. Panie wójcie, mówi pan, że to jest gmina typowo rolnicza, maliny, dożynki. A jak w ogóle żyją tam ludzie? Bo na dzień dzisiejszy sytuacja jest trudna, tam na Podkarpaciu u was również pogoda was nie rozpieszcza.
Tak, to znaczy tutaj powiedzmy sobie tak, ludzie są tacy, że starają się nie narzekać, a pracować. Ludzie są bardzo pracowici i staramy się po prostu tak jak możemy na miarę swoich możliwości żyć, pracować i coś z tego mieć. I takie jest podejście do sprawy.
Może byśmy księdza poprosili do...
Już oczywiście przekazuję księdza.
Szczęść Boże księdzu, proszę, szczęść Boże księdzu. Proszę księdza, powiedzieli, pan wójt powiedział, że z inicjatywy księdza są te dożynki. One mają jakąś tradycję w tym dziękowaniu Panu Bogu za te plony, czy to jest coś nowego?
Więc jest to reaktywowanie dożynek, które kiedyś w połomie się odbywały w naszej miejscowości i później jakoś zaniechano tego pięknego zwyczaju. I tak tamtego roku właśnie wspólnie z panem wójtem chcieliśmy je reaktywować i były gminne dożynki, a teraz są na szczeblu wojewódzkim, z czego się bardzo cieszymy.
Proszę księdza, dożynki, radość ze zebranych plonów. Tak. Ale przecież owoce miękkie, a szczególnie maliny, to bardzo trudna działka, mówiąc w cudzysłowie, jeżeli chodzi o rolnictwo. Tak. I utrzymanie się z tego chyba jest bardzo problematyczne.
Oczywiście, ale po prostu, jak tutaj pan wójt wcześniej zaznaczył, ludzie jakoś są tutaj bardzo przywiązani do ziemi, a szczególnie właśnie do tradycji malinowych. I mimo, że cena malin nie jest za wysoka, to po prostu chcą jakby tradycję ojców podtrzymywać.
Proszę księdza, parafia księdza to zagłębie malinowe, a czy również inni rolnicy też tak się garną do różnych spraw, jak właśnie rolnicy związani z malinami?
Jak najbardziej, oprócz prawda, malin, to uprawia się zboża i po prostu i także mamy sady, więc też w jakiejś mierze inni rolnicy kultywują właśnie taką tradycję, jeżeli chodzi o gospodarność przede wszystkim.
Proszę księdza, starostą tegorocznych dożynek jest pani Danuta Lechnar. To ksiądz ją wybrał, czy rolnicy? Jak to?
Więc została wybrana wspólnie przez wszystkich. Ksiądz proboszcz poparł, pan wójt jak najbardziej, ponieważ uprawia również maliny, no i żywo angażuje się w życie parafii.
To może dwa słowa jeszcze byśmy panią starościnę poprosili.
Bardzo proszę, oddaję panią starościnę.
Witam szanowną panią. Proszę panią, jest pani starościną takiego owocu jak maliny, dożynek związanych z malinami. Może kilka słów o waszym, o tych owocach, bo tu mamy dzisiaj pana posła Janusza Wojciechowskiego, z którym batalię, który toczył batalię o owoce miękkie w Parlamencie Europejskim. Może kilka słów, jak można żyć z malin i czy w ogóle dajecie sobie tam radę?
Więc proszę państwa, zostałam wybrana starościną z tego względu, że z maliną jestem związana od dziecka. Jak zapamiętałam, w moim rodzinnym gospodarstwie malina była uprawiana. To jeszcze w latach 70., kiedy ta malina cięło się nożyczkami do koszyczków i szła na eksport. Później po restrukturyzacji gospodarki, czyli taki duży zakład, jakim była Alima, trochę to wahnięcie nastąpiło. I zanim odrodził się rynek przetwórczy, między innymi był to powód zaniechania tych dożynek. Na dzień dzisiejszy, już nawet na tym przemówieniu gości zaproszonych, dało się wyczuć, że akurat w malinie rynek się stabilizuje ze względu na to, że te 400 euro dopłaty do upraw maliny w jakiś sposób zrekompensowało rolnikom niską cenę. Natomiast narzekali bardzo w innych dziedzinach typu uprawa wiśni bądź uprawa porzeczki, która na dzień dzisiejszy praktycznie jest poniżej kosztu i wszyscy obawiają się o to, że w następnym okresie te piękne sady wiśniowe czy też uprawy porzeczek czarnych i czerwonych pójdą pod topór. Niemniej jednak, dlaczego jeszcze ta malina tu się utrzymuje? Dlatego, że struktura gospodarstw gospodarstwa są rozdrobnione. Poza tym ukształtowanie terenu jest takie, że na tych stokach, gdzie jest konna chylenia jest w granicach 30-50%, nie da się czego innego uprawiać ze względu na to, że jest zmechanizowane. Dzisiaj nic się nie zbiera kosą, natomiast jeździ się kombajnami, to ryzyko w ogóle wjechania na takie stoki przy małych tych uprawach jest duże. Poza tym wykorzystuje się do zbioru dzieci, młodzież i tym sposobem na tych małych gospodarstwach dorabiają sobie po prostu do codziennego utrzymania, ułatwiając byt rodzicom.
Proszę panią, ważną sprawą jest zbyt. Pani mówiła, że zakłady te, do których państwo dostarczali, tak się stało, że w zasadzie przestały istnieć. Natomiast gdzie dzisiaj dostarczacie, czy macie umowy kontraktacyjne? Jak w ogóle wygląda opłacalność, jeśli chodzi o maliny?
W dzisiejszym czasie pewne zakłady przetwórcze, które kiedyś upadały, zostały przejęte przez stowarzyszenia bądź rolników, czy jakieś tam osoby, które miały gotówkę i kilka tych zakładów powstało, między innymi Small Fruit w Smolasie powstał zakład, który widzieli się z dawnego Horteksu, Hortino na tym rynku jest obecny. Są jeszcze inne podmioty skupujące, pośredniczące, które gdzieś tam szukają rynków zbytu i sprzedają na przetwórstwo, bądź na chłodzenie. I te podmioty staraliśmy się tu przyciągnąć, udało nam się i one w znacznej mierze rozładowały to, że nie trzeba z tymi malinami jechać na rynek i wystawać tam całymi dniami. Te podmioty są dzisiaj na tych dożynkach też obecne, zostały uhonorowane pucharami, do czego tam przyczyniła się Izba Rolnicza, żeby te podmioty angażować. Obiecali, że większość malin skupią i w następnym okresie zadbają o to, żeby ten rynek się dalej rozwijał.
Proszę Panią, pozdrawiamy Pana Wójta, pozdrawiamy księdza Probosza, pozdrawiamy wszystkich rolników, którzy tam dzisiaj są na dożynkach, ale też pozdrawiamy tych wszystkich, którzy się zajmują malinami, wiśniami, porzeczkami. Jest to trudny kawałek chleba tego, co mi mówią rolnicy, ale dobrze, że tak jak Pani powiedziała, w tych miejscach, gdzie w zasadzie nie może nic uprawiać, malina jest, czy porzeczki też można uprawiać. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Z Panem Bogiem.
Dziękuję uprzejmie.
Proszę Państwa, tyle o tych dożynkach. Wydaje mi się, że sprawa jest bardzo ciekawa, dlatego że o owocach miękkich tylko zawsze mówiliśmy, kiedy były problemy, kiedy opłacalność padała. Tak zresztą jak Pani mówiła, że bardzo dużo rolników zastanawia się, czy nie wycinać w tej chwili sadów wiśniowych. Rozmawiałem niedawno na targowiskach w dwóch miejscach i proszę Państwa, no niestety sytuacja jest bardzo trudna. Ludzie się zastanawiają, czy na pewno warto. Mówi tak, nie dość, że trzeba się podzielić ze szpakami, to jeszcze cena jest tak niska, że w zasadzie no to się już przestaje opłacać, chociaż być może, że z przetwórstwem nie najlepiej. Proszę Państwa, dzisiaj mamy zaproszonych gości, jak już powiedziałem, jak już rozmawialiśmy na początku. Pan europoseł Jan Wojciechowski, szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże, witam
oraz Pani Danuta Pilarska, przewodniczący Związku Rolników Ekologicznych Świętego Franciszka, tak?
Szczęść Boże, Świętego Franciszka z Asyżu.
Witamy. Proszę Państwa, chcemy dzisiaj mówić przede wszystkim o sprawach związanych z Parlamentem Europejskim, dlatego że mamy bardzo ważne sprawy. No, rozpoczęła się nowe rozdanie, jak to niektórzy mówią. I panie pośle, tak jak słyszałem, to było wybór pana Buzka był zagrożony, dlatego że był najazd rolników na Parlament.
Tak, był zagrożony. Za chwilę o tym powiem, ale jeszcze jedno zdanie. Przyłączam się z całego serca do tych pozdrowień dla malinowych żniwiarzy wszystkich w Polsce i na Podkarpaciu i gdzie indziej. I cieszę się bardzo, że przynajmniej w tym jednym sektorze malin jest w miarę znośna sytuacja, że rolnicy no mogą jakąś zapłatę za swoją ciężką pracę w tej branży otrzymać. Tak jak pan wspomniał, panie redaktorze, była w Parlamencie Europejskim prawdziwa bitwa o te owoce miękkie. My byliśmy sami właściwie przeciwko całej Europie, dlatego że owoce miękkie to jest głównie polska specjalność. Skończyło się to częściowym zwycięstwem, bo wywalczyliśmy te dopłaty, te, o których pani starostina mówiła, te 400 euro na hektar dla truskawek i dla malin. I jak widać w malinach to pomogło, to zadziałało. Niestety, znaczy w Parlamencie Europejskim przeforsowaliśmy jeszcze dla wiśni i dla porzeczek, ale niestety rząd przegrał to w Radzie Europejskiej, jakby rząd dostał mniej niż my wywalczyliśmy w Parlamencie. Taka jest ta procedura europejska. Może jeszcze się uda dla coś zrobić w sprawie wiśni i porzeczek. Ja tutaj nie będę ustawał w wysiłkach w tym kierunku. Będziemy to podejmować. No, na razie są truskawki i maliny i dobrze, że chociaż tam jest trochę lepsza sytuacja w malinach. Natomiast wracając teraz do Brukseli, rzeczywiście ja pierwszy raz się spotykam ze słuchaczami po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które były na początku czerwca, więc pozwoli pan, panie redaktorze i państwo, że serdecznie podziękuję wszystkim wyborcom, wszystkim, którzy poszli do tych wyborów, rolnikom zwłaszcza, którzy, no mimo, że tak trochę zapomniano o wsi w tej całej kampanii wyborczej, niewiele się o wsi mówiło, za mało zdecydowanie, to jednak ci, którzy poszli, wykazali wielką odpowiedzialność i chciałem za to bardzo serdecznie podziękować, za głosy, nie tylko na moją osobę, ale przede wszystkim na Prawo i Sprawiedliwość, które chyba była jedyną partią, która się zwracała do wsi. Też pewnie za mało, ale zwracała się do wsi w tych wyborach.
Pan to jest... z tego co wiem, to pan również bywał na targowiskach, spotykał się pan tam z ludźmi.
Ja bardzo, tak, bardzo taką intensywną kampanię prowadziłem właśnie polegającą na kontaktach z ludźmi. Byłem w wielu miejscach na targowiskach, tak jak pan powiedział, to jest takie szczególne miejsce, gdzie wieś spotyka się z miastem, gdzie rolnicy przychodzą coś sprzedać, coś kupują dla siebie na tym targu, gdzie są tacy drobni przedsiębiorcy, kupcy i tam było widać, jak bardzo losy tych dwóch środowisk są związane ze sobą. Ja może przytoczę taką, nie mamy zbyt wiele czasu, ale taką bardzo charakterystyczną rozmowę na jednym z targowisk, kiedy ja mówiłem o tym, co będzie głównym moim zadaniem w Parlamencie Europejskim, że chcę głównie walczyć o to, żeby rolnicy nasi dostali wyższe dopłaty, równe Niemcom, Francuzom. Jeden taki pan, który sprzedawał koszulę na tym targu, zapytał mnie, no dobrze, to pan dla rolników o to walczy, a co pan dla mnie, co pan chce zrobić dla mnie? Więc ja mu wtedy odpowiedziałem, że proszę pana, dzięki temu, że rolnik dostanie większe dopłaty, to on przyjdzie tutaj do pana i kupi jedną czy dwie koszule więcej, bo go będzie na to stać. A poza tym jest jeszcze druga rzecz. On nie zbankrutuje, on nie będzie musiał zlikwidować swojego gospodarstwa i nie będzie musiał przyjść i tu obok pana również sprzedawać koszulę, bo on będzie musiał z czegoś żyć. I ten człowiek, któremu to powiedziałem, pomyślał chwilę i powiedział, przekonał mnie pan, pójdę na te wybory. Ja myślę, że może zbyt mało było takich rozmów w Polsce, żeby pokazać, że wieś, rolnictwo to nie jest oderwany jakiś świat. Jeżeli mówimy o tym, że trzeba pomagać rolnikom, trzeba więcej dla nich robić, to nie tylko o rolników chodzi, ale o całe społeczeństwo, a może właśnie o tą jego część, o te małe miasteczka, które dzielą los ze wsią. Ten los jest ściśle związany.
Tych targowisk jest coraz mniej, panie pośle. Nie wiem, czy pan zauważył, że już zaczyna nam tych targowisk brakować, a jeszcze są opanowane przede wszystkim przez pośredników, także tutaj też jest problem już coraz mniejszych kontaktów.
Ale to jest jeszcze też takie środowisko, że no właśnie, jak się mówi o tych dopłatach, że rolnicy te pieniądze, które dostają z tej różnej pomocy, przecież oni je wydają właśnie w tym pobliskim miasteczku. Rolnik nie ma czasu, nie ma możliwości jechać gdzieś do hipermarketu robić zakupy. On robi na tym właśnie bazarku, gdzie pomaga przez to przetrwać też biednym tym rodzinom z miasta, z miasteczek małych.
Ale przejdźmy,
do tego, no, tej pierwszej sesji. Tak, odbyła się 14 lipca pierwsza sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Był protest rolników.
No i ciężko było dojechać do parlamentu, bo proszę sobie wyobrazić, że parlament był otoczony traktorami. Wszystkie drogi dojazdowe były zamknięte, trudno się było dostać. Ja o mało co nie spóźniłem się na tę pierwszą sesję. Wielu posłów miało z tym problem, bo rolnicy z różnych krajów Europy, francuscy, niemieccy, holenderscy, belgijscy, urządzili protest przeciwko bardzo niskim cenom mleka. Okazuje się, że to nie jest tylko polski problem. Ceny mleka spadły dość drastycznie w całej Europie, no i rolnicy z wielu krajów są w takiej sytuacji, że zagląda im w oczy widmo bankructwa, likwidacji tej dziedziny produkcji. No tak na marginesie to powiem, mimo że to była pierwsza sesja parlamentu, mimo że była taka no, podniosła atmosfera, a ci rolnicy przeszkadzali w dotarciu do parlamentu, to nikt ich tam nie rozpędzał, nikt ich nie bił, nikt do nich nie strzelał, jak to niestety czasami w Polsce bywało. Protest był bardzo stanowczy. Ja byłem jednym z kilku posłów, którzy spotkali się z tymi rolnikami. Ich delegacje przyjęliśmy, czy rozmawialiśmy z nimi poza parlamentem, spotkaliśmy się z nimi w samym parlamencie. Protest jest bardzo poważny, bo sytuacja jest poważna. Trochę nie do końca ten protest jest jakby wpisuje się w to, co jest naszym problemem. Ci rolnicy uważają, że przyczyną ich złej sytuacji są zbyt wysokie kwoty mleczne. No to są rolnicy z krajów głównie, które mają wysokie kwoty, więc dla nich obniżka...
Dla Niemców na przykład to
żaden
jest,
problem,
to
tak. Ale on jakby ten protest jest o tyle dobry dla nas, że on zmusza do szybkiej dyskusji na na temat sytuacji, która jest w produkcji mleka i my już jedno z pierwszych posiedzeń, właściwie pierwsze posiedzenie merytoryczne Komisji Rolnictwa, które odbędzie się we wtorek, poświęcamy sytuacji na rynku mleka. Muszą być podjęte działania, które poprawią tę sytuację, bo niedługo będzie taka sytuacja, że tej szklanki mleka dla dzieci, na którą rząd, jak pan tutaj zauważył, rząd, na którą żałuje pieniędzy, to może po prostu nie tylko pieniędzy nie będzie na tą szklankę mleka, ale w ogóle tego mleka nie będzie.
Dla mnie to jest kuriozalne, że jeżeli chodzi o szklankę mleka. Jest szklanka mleka dla dzieci od klasy pierwszej tam do którejś, natomiast nie ma szklanki mleka dla dzieci w przedszkolach. To jest, nie wiem...
Wbrew
logice. Przecież łatwiej jest dopłacić do przedszkola, bo tam i to mleko może być nie tylko w tych kartonikach, ale może być w większych opakowaniach dane. Nie, tutaj nie, bo tutaj muszą te dzieci to mleko pić. Bo to jest takie dziwne, ale to już jest, zostawmy tą sprawę. Panie pośle, nowe rozdanie w parlamencie. Naszych przedstawicieli, jeżeli chodzi o rolnictwo, jest bardzo mało. Jest, słyszałem, że jest pan Kalinowski, to akurat tutaj te dopłaty i te inne rzeczy tutaj się trochę, a szczególnie owoce miękkie, to przecież oni przespali tam w tym
no, tamtym przespali czasie. Parę spraw. Może na początku tej kadencji to już nie jest czas, żeby tam sobie wypominać zaszłości. Ja liczę, że no. będziemy jakoś tam współdziałać, żeby tę sytuację poprawić.
Jest, bo było was chyba z 7 w Komisji Rolnictwa.
Tak, bo mieliśmy silną ekipę w Komisji Rolnictwa w poprzedniej kadencji i te sukcesy nie były przypadkowe. To znaczy to, że te owoce miękkie były walczone, to, że było sprawa GMO jakoś tam po naszej myśli się toczyła w wielu przypadkach, to było między innymi wynikiem, że mieliśmy naprawdę grupę kilku posłów mocno zaangażowanych w sprawy rolnicze. Był pan poseł Tomczak, był poseł Pęk, był poseł Zapałowski, był nieodżałowanej pamięci, świętej pamięci poseł Filip Adwent, który bardzo się w tych sprawach angażował. No zobaczymy. Dzisiaj z tego co wiem, będzie nas trójka albo czwórka tylko w Komisji Rolnictwa, to niewielu. I tych posłów takich zdeklarowanych w sprawach rolniczych no jest niewielu w tej reprezentacji polskiej 50-osobowej. No w każdym razie ja mogę zaręczyć, że ja prawdopodobnie będę pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa. To jest już po uzgodnieniach politycznych między grupami. Formalna decyzja zapadnie jutro. Ale wszystko wskazuje na to, że tę funkcję będę nadal pełnił. Mogę obiecać wszystkim rolnikom polskim i wszystkim Polakom, że sprawy wsi, sprawy polskich rolników, przede wszystkim ta najważniejsza sprawa, więc wyrównanie dopłat, a więc wywalczenie, ja już to obliczałem, to chodzi w ciągu 7 lat o 14 miliardów euro dodatkowe. My musimy tyle wydrzeć Unii Europejskiej dla polskiej wsi, że to będzie dla mnie sprawa pierwszoplanowa. Ja no, nie spocznę, dopóki ta sprawa nie zostanie sprawiedliwie, godnie rozpatrzona. Oby tylko niektórzy nie przeszkadzali, bo to zawsze są tacy Europejczycy, tacy gorliwi Europejczycy, którzy mówią, że trzeba ustąpić. To tak nie wypada, tak się szarpać, nie wypada tak się dopominać. Trzeba ustąpić, trzeba pokazać taką europejską postawę. To jest coś najgorszego, co może być, więc boję się tylko, żeby ci tacy nadgorliwi Europejczycy nie przeszkodzili w tej sprawie.
Ja myślę, panie pośle, że ze względu na to, że te komisje się jeszcze kształtują, prawda, to może rolnicy z poszczególnych terenów Polski do tych swoich europarlamentarzystów by się udali, by zaczęli rozmawiać z nimi, żeby może jednak chcieli wejść do tej komisji rolnictwa, gdyż przedłożenie czy przełożenie będzie bardzo istotne.
No ja swoją drogą będę mobilizował, to też jest dobry pomysł, ale ja będę też swoją drogą mobilizował innych kolegów, bo nawet poseł, który nie jest członkiem komisji, ale w jakiejś ważnej sprawie może na tę komisję iść i może brać w niej udział, może nawet w pewnych wypadkach głosować tej komisji, nie będąc jej członkiem. Więc chodzi o to, żeby pewien taki lobbying mobilizować posłów, żeby w tych naszych sprawach działali. No, ja liczę też na, nie mogę liczyć tylko na polskich posłów. Skuteczność w parlamencie to jest też umiejętność rozmowy z posłami z innych krajów, szukanie sojuszników, tak jak choćby w sprawie GMO. Tutaj patrzę na panią Danutę Pilarską, która tutaj dzielnie walczy o tę sprawę w Polsce i naprawdę ma bardzo duże osiągnięcia. Tacy ludzie są też w innych krajach i wśród posłów do Parlamentu Europejskiego takich ludzi można znaleźć. Ja już mam to 5-letnie doświadczenie, znam wielu posłów i na pewno będę z nimi rozmawiał, będę szukał też wśród nich poparcia dla polskich spraw, bo nie sztuka tylko Polaków przekonywać. Główne zadanie to jest zyskiwać większość wśród przedstawicieli innych krajów.
Powiedział pan, że zaczniecie sprawy od mleka. Ale panie pośle, no dla bardzo dużej grupy ludzi w Polsce sprawa GMO jest sprawą bardzo ważną. podobno przegrywamy na forum europejskim prawie wszystko dzięki mądrym pomysłom naszego rządu. Podobno nasz rząd dał wytłumaczenie odnośnie nasion, że to jest oparte na chrześcijańskie finanse społeczne Kościoła?
Tak, właśnie niestety zapadło kilka dni temu niekorzystne dla Polski rozstrzygnięcie w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Polska ustawa o nasiennictwie, ta ustawa, która zabrania stosowania nasion GMO, czyli no de facto zakazuje uprawy roślin GMO, została zaskarżona przez Komisję Europejską i Polska przegrała ten spór, między innymi dlatego, tak sądzę, że jednym z argumentów, które polski rząd powołał, trudno za to krytykować, ale trzeba skrytykować, dlatego że sięgnięto po argument wartości chrześcijańskich, akurat w tej sprawie. Wiadomo, że dla biurokracji europejskiej to jest argument, to jest czerwona płachta na byka. Tego typu argument, wartości chrześcijańskie, więc to chyba tylko po to, żeby przegrać tę sprawę. Akurat w tej sprawie odwołano się do tego typu wartości, zamiast użyć argumentów z zakresu właśnie bezpieczeństwa zdrowotnego, właśnie bezpieczeństwa środowiska i tak dalej, które mogły być bardziej skuteczne. No ale ta walka się rozkręca, dlatego że o ile ta biurokracja europejska jest za GMO, o tyle rządy poszczególnych krajów, takich jak Francja, Niemcy ostatnio, przechodzą na inne pozycje, wycofują się z GMO, sprzeciwiają się ekspansji GMO w swoich krajach, a polski rząd niestety tutaj więcej, pani Pilarska wie, bo cały czas jest na bieżącym kontakcie, a polski rząd tutaj prowadzi taką podwójną grę.
Proszę państwa, już pan poseł tutaj wymienia już dwukrotnie panią Pilarską, panią Danutę Pilarską. Zaprosiłem panią dlatego, że w tym tygodniu w Senat Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował seminarium, kolejne seminarium dotyczące GMO i wiem, że pani była na tym seminarium. Batalia o GMO w Polsce trwa już kilkanaście lat. Ma coraz więcej przeciwników, pomimo tego jest coraz trudniej pewne rzeczy zmienić. Co pani by chciała powiedzieć o tej konferencji, w ogóle o sytuacji?
Chciałam powiedzieć, że 14 w Senacie odbyło się seminarium, a nie konferencja, bo zarzucono przewodniczący Komisji Senackiej Chruścikowskiemu, że konferencja to kosztowna, a seminarium to nawet tam wody nie muszą podać, bo wiadomo, że chodzi o GMO. Tematem było uprawy GMO, a polskie prawodawstwo. W tej konferencji uczestniczyło około 120 osób, w tym byli naukowcy, rolnicy, konsumenci, organizacje rolnicze. Udział wziął minister środowiska Janusz Zalewski, który mówił o nowych rozwiązaniach prawnych dotyczących organizmów genetycznie modyfikowanych. Również wziął profesor Tomasz Twardowski, prezes Polskiej Federacji Biotechnologii, który mówił o blaskach i cieniach GMO. I również wzięła udział pani profesor Ewa Rębiałkowska, kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. W panelu dyskusyjnym, który się zgłosiło bardzo dużo osób, około 10 osób wypowiadało się i oceniało te wypowiedzi, więc w okresie dwóch lat, kiedy uczestniczyłam w różnych konferencjach dotyczących tego tematu, gdzie minister ochrony środowiska robił takie konferencje krajowe, europejskie i regionu wojewódzkie, to do dnia dzisiejszego, pomimo wszystko, że są zapraszani i przeciwnicy, i zwolennicy, to ta następna konferencja to przyniosło jednak skutek chyba dla nas, że potrafiliśmy wspólnym językiem przekazać jednak, że to zagrożenie, które ma być i wprowadzenie upraw, to będzie zagrożeniem dla nas wszystkich, nie tylko dla rolników ekologicznych, którzy nie będą mieli prawa wyboru, bo nie ma możliwości prowadzenia jednego gospodarstwa, to znaczy koegzystencji między jednym a drugim. I myślę sobie, że nawet ten ostatnia konferencja na Uniwersytecie Karola Wyszyńskiego, gdzie lekarze stanowczo powiedzieli, że ta sepsa to jest zagrożeniem w wyniku manipulacji genów zwierzęcych w roślinne, to po prostu wiem, że trzeba wszystko robić, żeby jednak dalej chyba uświadomić konsumentów, jakie zagrożenie idzie.
Pani Danuto, przed chwilą tutaj pan poseł mówił o niekorzystnym rozstrzygnięciu, jeżeli chodzi o sprawy związane z nasiennictwem, z możliwością upraw GMO w Polsce. Pani zdaniem, do czego to może doprowadzić?
To jest bezpowrotne zniszczenie ziemi. Tam właśnie na tej konferencji powiedziałam, że były czasy komunizmu, gdzie wszyscy mówili o różnych rzeczach, że nie było wolności słowa, wolności prawa, że ludzie byli naprawdę poniewierani, ale nikt nie ruszył rolnika, nikt nie ruszył ziemi. Ta ziemia i rolnik pozostali gdzieś tam w cieniu i robili swoje. A dzisiaj powiedziałam również, że po co nam taka Unia? Dziękuję za Unię, gdzie jest ingerencja w ziemię, gdzie ja nie będę miała prawa wyboru, gdzie konstytucja daje mi to, że od 20 lat uprawiam ekologicznie, nawet tradycyjnie, to już nie musi być certyfikat, a jeżeli będzie uwolnienie do środowiska, to bezpowrotnie niczym będzie ten eternik, który się lokalizuje, tylko będzie zniszczenie na całe życie, już nie będzie powrotu do wyczyszczenia. Może nas tak drastycznie to jeszcze nie dotyczy, ale następne pokolenie jest, będzie zagładą.
Proszę Państwa, zaprosiłem również do dzisiejszej audycji, co prawda telefonicznie, pana Marka Krydę, z którym rozpoczynaliśmy kilkanaście lat temu tutaj tą sprawę związaną z GMO. Wtedy byli ludzie z Kanady. Szczęść Boże, panie Marku. Panie Marku, słyszałem, że no, zaczyna Polska mieć problemy, jeżeli chodzi o kukurydzę genetycznie modyfikowaną, że we Szwecji wykryto w kukurydzy polskiej no, skażenie GMO.
No tak, właśnie 13 lipca media szwedzkie doniosły, że w dużej partii kukurydzy z Polski wykryto domieszkę kukurydzy modyfikowanej genetycznie, która notabene, tak jak wspomniał pan poseł Wojciechowski, ta kukurydza jest nielegalnie uprawiana w Polsce. Ta domieszka spowodowała, że największa firma dystrybuująca pasze w Szwecji, ta firma o nazwie Landmannen, wstrzymała zakupy w Polsce, wstrzymała dostawy polskiej kukurydzy do rolników południowej Szwecji. To są przede wszystkim rolnicy hodujący bydło. I to jest pierwszy przypadek w Szwecji, że była domieszka GMO, domieszka kukurydzy o takim dużym procencie. Po prostu ta kukurydza była oznakowana jako wolna od GMO, jako konwencjonalna.
Czyli oszustwo jest, tak? Panie?
Czyli w tej chwili, no niestety, się realizuje czarny scenariusz, który polega na tym, że polska kukurydza jest uznana za podejrzaną, za kukurydzę, która nie jest już czysta, wolna od GMO. I teraz trzeba robić drogie testy, żeby udowodnić, że nie ma tam GMO. Czyli praktycznie wszystkie firmy nasienne eksportujące kukurydzę, czy nawet może dojść do tego, że rolnicy mający większe partie kukurydzy będą musieli płacić za testy, kiedy winny za to, że jest nielegalna kukurydza w Polsce, jest nasz rząd. Przecież raport Najwyższej Izby Kontroli z początku tego roku no nie zostawia suchej nitki nad kontrolą rządu nad uprawami GMO. Mimo że dyrektywa unijna z 2001 roku i również polskie przepisy nakładają obowiązek rejestrowania jakichkolwiek upraw modyfikowanych genetycznie i jeżeli te uprawy nie są rejestrowane, jak to się dzieje w tej chwili często w Polsce, to po prostu nie ma jak ich kontrolować. Oznacza to, że nawet jeżeli Unia Europejska dość niedługo zmieni politykę wobec GMO, bo już Komisja Europejska zmuszona jest jednak zmieniać swoją politykę. Największe państwa, najsilniejsze rolnicze państwa Unii Europejskiej, Francja i Niemcy w tej chwili już wprowadziły moratorium na wszelkie uprawy roślin GMO na swoich terytoriach. To za chwilę może się okazać, a może już się okazuje, że Polska będzie tym krajem, który będzie skażony uprawami GMO, których nikt nie będzie kontrolował. Nasza koalicja Polska Wolna od GMO apelowała, monitorowała u ministra Sawickiego, ministra rolnictwa, żeby wprowadził moratorium na uprawy GMO w Polsce, podobnie jak zrobiły to Francja i Niemcy. Niestety te monity, te postulaty spotkały się z po prostu brakiem odzewu i to może doprowadzić do sytuacji, że rynki zbytu dla polskich produktów będą się powoli zamykały. Przypomnę, że Rosja idzie w stronę nieużywania GMO w paszach. Zbudowano wielki port przeładunkowy w Kaliningradzie o możliwości przeładunkowej 1,5 miliona ton śruty sojowej. Sprowadza się śrutę niemodyfikowaną genetycznie z Brazylii, z Indii, z innych krajów. I jeżeli Rosja u siebie już wprowadzi całkowity zakaz pasz GMO, co chce zrobić, to również nie będzie importowała produktów zwierzęcych z takich państw jak Polska, które masowo stosują GMO w paszach. Co gorsze, w Polsce się mówi, że nie można odejść od GMO w paszach, czyli od tej śruty sojowej z Ameryki Południowej, ponieważ jest 100% tej śruty i właściwie trzeba by budować nowe instalacje przeładunkowe i magazyny, żeby oddzielić tą skażoną śrutę sojową od tradycyjnej, konwencjonalnej.
Wydaje mi się, panie Marku, tak, że naciski tutaj są duże na rząd polski, natomiast rząd polski jak gdyby nie jest pewny swojego, szczególnie Ministerstwo Rolnictwa, nie jest pewne swojej przyszłości i być może nie chce ponosić odpowiedzialności za wprowadzenie w Polsce moratorium. Nie wiem dlaczego, ale nie chce. Ale panie Marku, słyszałem również, że bardzo poważne zagrożenie w tej chwili epidemiologiczne są w Polsce w związku z stosowaniem właśnie również GMO w paszach, a szczególnie w wielkich koncernach.
No tak, to w zeszłym tygodniu nasz dziennik zacytował tutaj raport Amerykańskiej Akademii Medycyny Środowiskowej i okazuje się, że już nie ma wątpliwości, że GMO szkodzi. Już jest wiele raportów naukowych pokazujących szkodliwość GMO i ta instytucja amerykańska, cytowana w naszym dzienniku, mówi o tym, że konieczne są dodatkowe badania i trzeba przebadać długofalowo działanie GMO na ludzi, bo nawet sami farmerzy amerykańscy twierdzą, że śmiertelność kurcząt karmionych zmodyfikowaną kukurydzą wzrasta o 100%, a w przypadku świń są bardzo duże problemy. Niektórzy z farmerów mówią, że gdy zaczęli oni karmić zwierzęta kukurydzą GMO, to pojawiały się ogromne problemy z rozrodem. Maciory zachodziły w pełną ciążę, ale zamiast normalnego miotu prosiąt rodziły worki wypełnione wodą albo nie rodziły nic. I również w Polsce myśliwi alarmują, że dziki karmiące się kukurydzą GMO na polach, tą uprawianą nielegalnie, mają ogromne problemy z rozrodem. Więc tutaj już nie ma wątpliwości, że GMO szkodzi, tylko problem polega na tym, jak
to udowodnić.
Raporty naukowe dotarły do decydentów, bo decydenci cały czas twierdzą, że nie ma żadnych dowodów, że GMO szkodzi.
Panie Marku, jeszcze sprawa Gronkowca, bo już musimy powoli się streszczać.
Dobrze. No właśnie też tydzień temu media w województwie zachodniopomorskim przyniosły informację, że w miejscowości Koczała, jest to wieś w powiecie człuchowskim, tam wystąpił gronkowiec złocisty u dzieci. Kilkanaścioro dzieci zachorowało z powodu zarażenia gronkowcem. Miały zmiany skórne, niektóre z nich bardzo poważne i okazało się, że ten gronkowiec jest bardzo trudny do leczenia. On jest oporny na różnego rodzaju leki i to może świadczyć o tym, że epidemia gronkowca złocistego opornego na leki, skrótem od angielskiego MRSA, ten gronkowiec już jest w Polsce. Wylęgarnią tego gronkowca są wielkie fermy trzody chlewnej. I sytuacja w Belgii, Holandii już jest bardzo poważna do tego stopnia, że pracownicy ferm świń w Holandii od razu w szpitalach trafiają na izolatki, nie trzyma się z innymi pacjentami, ponieważ 50% z nich jest nosicielami tego gronkowca. Myślę, że musimy obserwować ten problem, dlatego że bardzo trudno w mediach cokolwiek o tym powiedzieć. jakby no nie dbamy o nasze zdrowie w sensie tym, że powinniśmy się przyglądać, co się dzieje w takich miejscach, szczególnie jak chów przemysłowy zwierząt, gdzie warunki, w jakich są zwierzęta, są sprzeczne z naturą i są też głosy bardzo poważne, że również świńska grypa to jest skutek hodowania zwierząt w takich nieludzkich i jednocześnie niehumanitarnych i nieekologicznych warunkach.
Panie Marku, bardzo dziękuję za te informacje. Myślę, że znajdzie pan czas, żeby kiedyś przyjechać tutaj do nas i mówić o tych sprawach szerzej. No, dzisiaj chcieliśmy to zasygnalizować, dlatego że ja również jestem tym zaniepokojony, że w mediach się w ogóle na te tematy nie mówi, o tym grątkowcu w ogóle się nie mówi, nie przedstawia się, nie powołuje się epidemiologów, nie zaprasza się ludzi, żeby jednak no, uczulić. To jest bardzo poważna sprawa, jeżeli tam, gdzie są duże fermy, sporo dzieci zaczyna chorować i leczenie nie dość, że kosztowne, to jeszcze utrudnione, dlatego że większość tych wszystkich spraw, które są w środowisku, jest już uodpornione na antybiotyki, bo zwierzęta są karmione przecież antybiotykami, dlatego żeby lepiej przyrastały. Panie, bardzo dziękuję jeszcze raz, panie Marku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie pośle.
Jedno zdanie komentarza. Właśnie pan Marek Kryda wspomniał tę kontrolę NIK-u. Ona była przeprowadzona na mój wniosek i rzeczywiście ona pokazała no karygodny brak zainteresowania rządu tym, co się dzieje z GMO. Brak kontroli, brak wiedzy elementarnej o tym, co się dzieje w Polsce. To jest jeden problem, a drugi, ja dzisiaj słyszałem z rana wypowiedź pana ministra Sawickiego, który powiedział, że to właściwie GMO to nie jest problem polityków, to się tym naukowcy powinni zajmować. No, naukowcy oczywiście powinni się zajmować, ale politycy biorą odpowiedzialność za nasze zdrowie, za nasze
duże pieniądze,
bezpieczeństwo
wie pan? Duże
i biorą pieniądze. Duże pieniądze tak. Za to, żeby pracować, a nie spychać to na udawać, że to nie jest ich odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność rządu, to jest odpowiedzialność sił politycznych sprawujących władzę, żeby wprowadzali takie rozwiązania, które zapewnią nam bezpieczeństwo, bezpieczną przyszłość nam i przyszłym pokoleniom, bo to jest kwestia zdrowia bardziej nawet przyszłych pokoleń niż obecnego pokolenia.
To jest to, co mówiła pani Danuta przed chwilą, zapewnienie nam wolności, realizacji naszej wolności, prawa do życia. Ja buntuję się przeciwko temu, że właśnie takie sprawy jak ten grunkowiec, czy sprawy związane z badaniami GMO w Polsce, one jak gdyby w mediach w ogóle nie są obecne. A jeżeli nawet pan mówi, że na konferencji z panem, czy na audycji z panem ministrem ktoś poruszy, to pan minister, no mówili mi ludzie, że w stosunku do pana był niegrzeczny.
No ja już nie roztrząsam właśnie, swoich.
Tutaj ja chciałam właśnie powiedzieć, bo też słyszałam tą audycję i wbrew, no kategorycznie powiedział minister tutaj do posła Wojciechowskiego, że pan... To nie jest, GMO to nie jest sprawa polityczna, niech się pan w ogóle zajmie pracą w parlamencie, a pan poseł odpowiedział, że to polityka ta tworzy prawo, a tą pracę wykonuje sumiennie, uczciwie i bardzo dużo. Chciałabym powiedzieć tu jeszcze korzystając, że najgorszy minister, jakiego znam, po prostu śpi w letargu na temat GMO. Oszukują nas, rolników, oszukują konsumentów i oszukują prawo. Minister rolnictwa mówi, że minister ochrony środowiska, nikt nie wie, za co kto jest odpowiedzialny. No to jest racja stanu dla mnie. Dla człowieka we wsi to jest racja stanu. GMO to takie niebezpieczne, a w tej chwili wszyscy uważają, że nic się nie stało i karawana do przodu. Panie ministrze, obudź się pan.
Pani Danuto, no troszeczkę mocno, ale dobrze. Proszę Państwa, zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Pani Danuto, czekając na rozmowy telefoniczne, jak rolnicy ekologiczni dzisiaj widzą swoją przyszłość? Bo mając Panią tu, chciałbym się zapytać, jaka jest szansa dla rolnictwa ekologicznego?
To znaczy, coraz jest was więcej. Jest nas coraz więcej. Nie bardzo się martwimy tym, co minister robi, bo niedługo wybory. Będziemy głosować na tych, którzy nam sprzyjają. Jeżeli już musi te GMO wejść i ten rząd to zrobi, to będziemy po prostu walczyć o to, żeby były takie obramowania, które by dały nam możliwość kontynuacji tego, co do tej pory robimy.
Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja tutaj z Podkarpackiego.
Witam.
Słucham bardzo uważnie tej audycji i pozdrowienia i szacunek dla posła Wojciechowskiego i dla pani Danuty i wszystkich, którzy angażują się w sprawy wsi. Po prostu podzielam całkowicie zdanie pani Danuty, że rolnictwo nie było tak niszczone nawet za komuny, jak w tej chwili. Rząd obecny, to znaczy PSL, przez te 20 lat zamiast pracować dla dobra wsi, po prostu dba tylko o swoje stołki, nie mając pojęcia o tym, co się dzieje na wsi. I chciałam właśnie, ponieważ pan poseł Wojciechowski bardzo rzetelnie i uczciwie się angażuje w sprawy wsi, powiedzieć, że zdecydowanie należy walczyć o to, żeby wyrównać dopłaty rolnikom, którzy po prostu w Polsce, w tych regionach takich jak podkarpackie, już nie mają racji bytu. Ale chciałam jeszcze poruszyć jedną sprawę. Sprawę KRUS-u. Tak się poniewiera rolnikami, że to do rolników się dopłaca. Do rolników się nie dopłaca, tylko do pseudorolników, którzy płacą KRUS, pracują w tym czasie i mieszkają za granicą albo pracują w innych zawodach, a później po prostu biorą emerytury i renty rolnicze. KRUS powinien być dla rolników, a w tej chwili niech się obudzi rząd, bo na wsi to nie tylko rolnicy, tylko jest wszelkiego rodzaju biznesmeni i inni jeszcze cwaniacy ubezpieczają się w KRUS-ie i na wsi willę budują. Nie z uczciwej pracy. Dlatego za komuny rolnicy i z kolei byli chłoporobotnicy, bo nie dało się wyżyć z rolnictwa, ale każdy kłos był na wagę złota i szanowany był rolnik. A w tej chwili co się z rolnikiem dzieje? I właśnie trzeba zbadać tą sprawę. Ile ludzi pobiera krusowskie emerytury i renty w ogóle w rolnictwie nie pracując, a później się mówi, że do KRUS-u się dopłaca. Tak nie może być. Wreszcie trzeba tą sprawę wyjaśnić i powiedzieć, kto uczciwie rolnik, który przez 30 lat płaci KRUS, jeśli nie zda z gospodarstwa swojego, nie zrezygnuje z własności, nie otrzymuje nic, zwrot kosztów, a po 30 latach płacenia ma 591 zł emerytury za pracę od świtu do nocy. Tym problemem należy się zająć i wyjaśnić to wszystko, bo ja już w jednej z audycji, pan minister Sawicki, kiedy występował, taki wielki filozof, poruszyłam tą sprawę, ale dalej sprawa się toczy tym samym torem. Bardzo... Dlatego te uwagi chciałam wziąć i jeszcze raz dużo szacunku i pozdrowienia dla wszystkich, którzy zajmują się rolnictwem rzetelnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani bardzo za te uwagi. Wydaje mi się, panie pośle, że może tak bym nie porównywał, tylko powiedział, jak ja to kiedyś powiedziałem na którejś audycji, za co zostałem oczywiście, było kilka uwag takich bardzo trudnych. Powiedziałem, że ten system kontynuuje pewne działania poprzedniego systemu, że niszczy się rolnictwo tylko innymi metodami, ale sposób niszczenia jest podobny. Wtedy też chciało małych i średnich gospodarstwa rolne wykorzenić, żeby przejmować ziemię dla dużych. Tak samo w zasadzie dzisiaj jest podobna sytuacja i tak samo niszczy się ekonomicznie. Dawniej jeszcze to ekonomiczne niszczenie nie było takie oficjalne, natomiast dzisiaj to już ekonomicznie stara się udowodnić ludziom, że nie warto w ogóle uprawiać ziemi, że nie warto pracować w rolnictwie.
Coś takiego dzieje się rzeczywiście, o czym pan redaktor mówi i słuchacze z Podkarpacia, które też jestem zaniepokojona, dziękuję za dobre słowo. Rzeczywiście mamy do czynienia z takim w tej chwili zjawiskiem, że rolnicy, ci zwłaszcza rodzinni, ci właściciele małych, niewielkich, średnich gospodarstw, oni przeszkadzają niektórym środowiskom, niektórym rodzajom biznesu. Ziemia, musimy mieć świadomość tego, że na świecie ludzi przybywa, liczba ludzi się zwiększa, a ziemi pod uprawę jest coraz mniej. Ziemia staje się takim kapitałem wielkim, coraz droższa jest. coraz lepszy i lepiej w nią lokować pieniądze, a z drugiej strony jest ten wielki biznes właśnie GMO, wielkie koncerny biotechnologiczne, które chciałyby tu wejść ze swoimi produktami i opanować cały sektor żywnościowy, żeby właśnie panować nad ziemią, panować nad przetwórstwem i nad handlem, produkcją żywności, bo to jest strategiczna produkcja i im rolnicy przeszkadzają. I stąd jest ta tendencja, żeby właśnie oni nie chcą popierać gospodarstw rodzinnych. Myśmy w Parlamencie Europejskim niejedną batalię toczyli o to, żeby poparcie było dopłaty również dla rodzinnych gospodarstw, a nie dla latyfundiów.
Panie pośle, odbierzmy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Florent z Pomorza.
Witamy pana.
Serdecznie pozdrawiam pana Michała Grabiankę i pana ministra, chyba jednego już z nielicznych, który broni polskiego rolnictwa. Szanowni państwo, my mamy do czynienia z czymś innym niż z tak zwaną obroną rolnictwa. My mamy do czynienia z niszczeniem rolnictwa na wszystkie sposoby. Zresztą tak jak i przemysłem stoczniowym, ale może po kolei. Chciałbym powiedzieć, że pan minister Sawicki odnośnie GMO, mogę go porównać do tych niedawno wyartykułowanych stwierdzeń u pana Pospieszalskiego, zdaje się. Komi wojażer GMO, tak jak lekarze i farmaceuci właśnie są za szczepionkami tymi dla młodzieży i dla dzieci. I jeszcze jedna sprawa. A może by tak na przykład dopłaty za hektary wdzierżawione czy wynajmowane obliczać według ilości wyprodukowanego zboża, bo z tego co wiem, to zdaje się jest od hektara. Na zachodzie bodajże dopłaty są od wyprodukowanej ilości zboża. Jeszcze jedna sprawa. Są wysokie wynagrodzenia. Może taki pomysł prowadzić, że wszystkim urzędnikom na urzędy państwowe, żeby wypłacać im po kadencji. To w porównaniu z ich rzetelną pracą i z tego, co oni wypracowali dla naszego narodu. A w ogóle to mam wrażenie takie, nie tylko ja, że my nie mamy do czynienia z rządem. My mamy do czynienia po prostu z szajką, która już po prostu niszczy wszystko.
Dziękujemy panu bardzo. Szczęść Boże. Panie pośle, ja dzisiaj rozmawiałem...
I jeżeli mogę, panie Michale, wejść słowo. Też oczywiście możemy być szczerze, z tej strony ojciec Grzegorz, możemy być szczerze oburzeni, że takie czy inne rzeczy się dzieją, tylko też zawsze musimy wiedzieć, żeby też i w ramach kultury tak nie obrażać, no bo szajka nam się kojarzy z czymś bardzo negatywnym, bardzo, bardzo negatywnym, więc tutaj też każdemu trzeba oddać to, co się należy, więc gdyby kogoś to dotknęło, przepraszam w imieniu naszym. Proszę bardzo.
Wydaje mi się, że tak, że powinniśmy bardzo mocno uważać, proszę państwa, jeżeli już mówimy, jesteśmy rozgoryczeni, ale też patrzmy, bo to jednak dotyczy nie tylko państwa, ale dotyczy również i radia, które przekazuje wasz głos. Panie pośle, rozmawiałem z posłem Jurgielem. Mówił mi, że ten rząd zaczyna zajmować się polityką do 2030 roku, że mają już wchodzić powoli w ustawy i że priorytetem tego rządu jest likwidacja KRUS-u.
No to wcale mnie nie dziwi, dlatego że Platforma Obywatelska od dawna spoglądała na KRUS jako to miejsce, z którego można wyrwać jak najwięcej pieniędzy do budżetu, a pokusa będzie coraz silniejsza, bo no, tak się rządził ten rząd, że ma coraz większą dziurę w budżecie, więc będzie rozpaczliwie szukał pieniędzy w różnych miejscach.
Podatek
dochodowy. No na rolnictwo się spogląda jako na miejsce, z którego można wyrwać pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, ile było takiej propagandy, jak była rocznica wejścia do Unii kilka miesięcy temu, na początku maja. Na przełomie kwietnia i maja było wiele różnych audycji, wypowiedzi, artykułów, jak to dobrze jest rolnikom, jak to jest świetnie na wsi, jak rolnikom nigdy nie było tak dobrze jak teraz. Najpierw robi się taką otoczkę propagandową, a potem będą działania, które uderzą w wieś. Bardzo się tego boję, no trzeba się temu przeciwstawiać ze wszystkich sił.
Ja myślę, że powinniśmy coraz więcej zacząć mówić o pewnych sprawach, które zaczynają już nas dotykać. Ja zapraszam bardzo mocno ludzi, żeby mówili o tych swoich codziennych problemach, dlatego że z nich się składa to, co robi rząd. To jest pokazanie tego, co robi rząd i to wielkie rozgoryczenie, ten brak jakiegoś takiego zrozumienia przyszłości naszej ojczyzny.
Ja myślę, pani Danuto, zdanie dodam to, co właśnie robi Radio Maryja, że na jego antenie można powiedzieć prawdę o tym, jaka jest sytuacja na polskiej wsi, pokazać to rozgoryczenie, przedstawić głosy ludzi, którzy mówią o prawdziwej sytuacji na polskiej wsi. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Trzeba mówić prawdę o tym, jaka jest sytuacja.
Panie pośle, kogo pan pozdrawia, bo już teraz tylko pani Danuta może dwa słowa powiedzieć.
No bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich rolników w całej Polsce, którzy dzisiaj ciężko pracują w żniwach. Prawdopodobnie będą dobre zbiory, ale znów będzie problem, co z nimi zrobić, oby ten rok przyniósł godziwą zapłatę za ciężką pracę.
Pani Danuto, dwa słowa na zakończenie, potem modlitwa. Proszę bardzo.
Ja chciałam właśnie pozdrowić ministra rolnictwa, ministra ochrony środowiska i wszystkich tych ludzi, którzy kłamią i oszukują nas rolników i myślą, że wyprowadzą nas na manowce i my to przyjmiemy. Więc ich serdecznie, naprawdę od serca pozdrawiam, żeby trochę rozumu nabrali i naprawdę nie niszczyli to, co jeszcze jest do uratowania.
Kogo pozdrawiamy, pani Danuto, oprócz ministrów?
Oprócz ministrów pozdrawiamy wszystkich aktywistów, rolników ekologicznych, tradycyjnych i wszystkich rolników, którzy razem musimy tą drogę wybrać i pokazać wszystkim, że się nie poddamy i będziemy pracować tak jak do tej pory, a może i nawet więcej.
Proszę bardzo, na zakończenie, proszę Państwa, pani Danuta, i zawsze
dzisiaj powiem modlitwę za rolnika, bo zazwyczaj mówię modlitwę rolnika, więc modlitwa za rolników. Za rolników, bo warto mówić tą modlitwę, bo w tej chwili takiej modlitwy potrzebują. Panie Jezu, tak często mówiłeś o siewcach, ze żniwiarzach. Modlę się za naszych rolników. Oni tak ciężko pracują i dzielą się chlebem z nami. Oni są naszymi żywicielami. Panie, odchodzą ludzie ze wsi, bo tak często są skrzywdzeni. Zostają ci, którzy kochają ziemię, ci, którzy żywią i bronią. Spójrz, Panie, na ich spracowane ręce i wysłuchaj tych, którzy mimo zmęczenia wznoszą je do Ciebie z wołaniem. Boże, z Twoich rąk żyjemy. Choć my Ci damy trud i poty, Ty nam daj urodzaj złoty. Spójrz, Panie, na chleb, który oni przez kapłana składają na ołtarzu, aby stał się komunią świętą. Panie, oni znoszą ciężar dnia i upał popołudnia. Daj im po denarze. Ty sam bądź dla nich zapłatą.
Bóg zapłaci, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zaprzeciwica.
Teraz i zawsze bardzo dziękuję panu Michałowi, naszym gościom, i państwu za uwagę.